Państwa i moim gościem jest Karol Seifert, prezes Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mamy obecnie dziwny czas. W tym roku wyjątkowo nie będzie wyjazdu do Katynia, ale może coś się dzieje inaczej, w sposób wirtualny, zdalny. Czy stowarzyszenie w jakiś sposób kontaktuje się z uczniami, z nauczycielami?
Cały czas na wiosnę jesteśmy w tym wirze organizacyjnym, jak zawsze wyjazdowym. No w tej chwili wszystko zostało ucięte. Nasze plany na chwilę zostały pokrzyżowane, bo planujemy jednak zorganizować wyjazd na przełomie września i października, bo to jednak rocznica jest taka, która obowiązuje. I jeżeli tylko będzie możliwość, jeżeli będzie możliwość epidemiologiczna w Polsce i w Rosji, żeby ten wyjazd zorganizować, to bardzo byśmy chcieli najpóźniej w październiku jednak pojechać.
Jak wyglądają takie wyjazdy? To jest ciekawe, w jaki sposób są organizowane i jak to się odbywa na miejscu?
No przede wszystkim, jak to się mówi, nie tylko chodzi o wyjazd, bo to jest projekt, który ma tytuł Trwała pamięć pokoleń i uczestnicy wyjazdu muszą wykonać pewną pracę merytoryczną, muszą przygotować się do wyjazdu, żeby jechali tam w pełni świadomi. Zresztą takie jest założenie stowarzyszenia, stąd staramy się o środki, żeby wyjeżdżała młodzież ta, która chce, która jest zainteresowana, która być może rodzinnie jest związana ze sprawą Katynia, czy szerzej Golgotą Wschodu, a nie ci, których stać na wyjazd. Tak stąd takie założenie, że młodzież płaci minimalne stawki, natomiast generalnie staramy się dofinansować. Ale przede wszystkim przygotowanie merytoryczne, przygotowanie wiedzy, żeby tam w Memoriale Katyńskim przy polskich grobach stanąć w pełni świadomie tym, co się stało.
Co to znaczy przygotowanie świadome? Czy odbywają się wcześniej lekcje, czy może jakieś inne zajęcia?
Każda szkoła prowadzi we własny sposób te przygotowania. W szóstym liceum jest to na przykład koło katyńskie, które funkcjonuje przez cały rok, może nie, ale od września, kiedy dokonujemy naboru do kwietnia, kiedy jest wyjazd. No i w ramach tego koła, kółka, koordynatorzy, w zależności od tego, który z historyków się w danym roku zajmuje wyjazdem, prowadzą zajęcia, prowadzą warsztaty, właśnie przygotowujące młodzież do wyjazdu, tym bardziej, że musimy być świadomi, że jednak tam zderzają się z taką też formą propagandy postsowieckiej i na to też młodzież musimy przygotować, bo jeżeli chodzi o samą zbrodnię, o samo miejsce Katyń, tutaj nie ma między nami a gospodarzami żadnych rozbieżności, ale ta historia już wojny ojczyźnianej, olbrzymia propaganda z tym związana, no tutaj już są pewne różnice i na to też młodzież musi być przygotowana.
Czy styka się z taką inną interpretacją powodów, dla których wybuchła ta wojna? Jak to wygląda na miejscu?
Tak, no właśnie zupełnie inne spojrzenie na wojnę. Jak wiemy, w podaniu rosyjskim czy radzieckim wojna przede wszystkim zaczęła się w roku 1941. To, co było wcześniej, jest w tym szumie propagandowym generalnie pomijane i na to trzeba młodzież uczulić, no bo można mieć tą różne wizje historyczne, ale no prawda jest jedna tutaj, co do tego no nie ma wątpliwości, kiedy zaczęła się wojna, kto ją rozpoczął i na to trzeba być przygotowany.
Rozmawiamy już o tym, co dzieje się na miejscu, czyli w Rosji, bo główna działalność to są wyjazdy poznańskiej młodzieży do Katynia. Tam dotychczas odbywały się, no w tym roku wyjątkowo ze względu na sytuację na całym świecie. W kwietniu nie będzie takiego marszu, ale zazwyczaj odbywały się marsze ze stacji kolejowej, na której wyprowadzano z wagonów oficerów polskich. Tam młodzież polska szła razem z młodzieżą rosyjską.
Tak, pomysłodawca, czyli właśnie Wincent de Wojna, tak to wymyślił, żeby początek spotkania młodzieży polskiej i rosyjskiej był na stacji w Gniezdowie, na stacji takiej symbolicznej. Można powiedzieć, że jest to najbardziej polska stacja w byłym Związku Radzieckim, najbardziej związana tak emocjonalnie z naszą historią. I na tejże stacyjce, można powiedzieć, spotykamy się z młodzieżą rosyjską. Tam jest oficjalne rozpoczęcie marszu. Potem podjeżdżamy jeszcze kawałek jednak autobusami, bo nie możemy zablokować głównej drogi na tak długi okres w okolice memoriału i tam już główną szosą smoleńską idziemy do Lasu Katyńskiego razem z młodzieżą rosyjską.
A kim jest ta młodzież rosyjska? Poznańskie szkoły współpracują z tamtejszą szkołą kadetów.
Generalnie są to dwie szkoły. Jest to szkoła numer 8, z którą wymianę codzienną ma piąte liceum. I w trakcie organizacji marszu została nawiązana współpraca ze szkołą, która się nazywa Szkołą Korpusem Kadetów. I z tą szkołą współpracowało gimnazjum numer 50. Ta wspólna organizacja marszu młodzieży polskiej i rosyjskiej jest właśnie w oparciu o te dwie szkoły w Smoleńsku, natomiast jak wiemy z naszej strony jest to znacznie więcej szkół. Stowarzyszenie liczy tych szkół 23. No oczywiście nie zawsze wszyscy przedstawiciele jadą, bo to jest niemożliwe, ale staramy się, żeby każda szkoła co drugi rok mogła pojechać.
Proszę powiedzieć, jak ta młodzież, z jaką historią się styka, z jakim nauczaniem o historii wojennej?
No, jaki jest program, to tak szczegółowo trudno mi powiedzieć, ale zgodny z ogólną linią historii, która jest propagowana w Federacji Rosyjskiej. No i tu powtórzę, jeżeli chodzi o samą zbrodnię i miejsce Katyń, tutaj nie ma między nami a stroną rosyjską żadnych różnic.
To znaczy nie ma już tej narracji radzieckiej, sowieckiej, że to zbrodnia dokonana przez Niemców.
Nie, to już kompletnie nie.
Odeszło.
Tym bardziej, że podkreślamy, że jest to miejsce zbrodni popełnionej nie tylko na Polakach, ale przecież tam jest to miejsce zbrodni popełnionej na obywatelach byłego Związku Sowieckiego w latach 30. Dwa lata temu został tam odsłonięty właśnie pomnik poświęcony tym ofiarom.
Jeżeli których zresztą było bardzo dużo.
No generalnie mówi się o końcu lat 30., że to był z tego okresu, ale...
Znaczy w tym miejscu konkretnie, ale mówię o zjawisku.
Tak, ale rzeczywiście trudno powiedzieć o skali, bo w odróżnieniu tutaj od naszego podejścia do historii, do tych zbrodni Rosjanie nie przeprowadzili ekshumacji i z tego co wiem, takich planów w ogóle nie ma, także jest to tylko jakaś tam wizja szacunkowa, domysłów, jak co tam się mogło dziać. No w każdym razie na pewno tam były pochowane ofiary również obywateli Związku Sowieckiego i my budujemy narrację właśnie wspólnego pochylenia się nad zbrodniami komunizmu, nad zbrodniami tamtego okresu. I tutaj nie ma, jak mówiłem, żadnych różnic, jeżeli chodzi o podejście. No natomiast znowu, pewnie kadeci w bardzo silny sposób uczą się narracji o wojnie ojczyźnianej, o wyzwoleniu Europy Środkowo-Wschodniej. No o tych rzeczach, no, co do których już trudno nam dojść po jakiejś wspólnej linii zrozumienia historii.
Panie prezesie, przed chwilą rozmawialiśmy o pamięci i po stronie rosyjskiej młodzieży, i po stronie polskiej. Czy rozmawiał pan z tamtejszymi, z rosyjskimi nauczycielami historii? Czy udało się porozmawiać tak jak nauczyciel z nauczycielem?
Nie, ponieważ program zawsze jest bardzo, bardzo napięty. Tak jak tam jesteśmy, trudno o taką chwilę ciszy, spokoju, a już o wypracowanie wspólnego programu czy wspólnego pomysłu na naszą historię, takiego momentu nie ma.
Wracając jeszcze do tej młodzieży rosyjskiej, uderzające jest to, co pamiętam z memoriałów w Katyniu, bo byłem tam w 2010 roku. Polska część jest bardzo dobrze upamiętniona i to zasługa rodzin katyńskich. No a ta część, gdzie są pochowani obywatele Związku Sowieckiego, no jest słabo oznaczona. Nie wiem, jak to wygląda teraz, Czy na to ktoś zwraca uwagę?
No, od 2 lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Powiedział, że nawet z pewną taką szkodą dla sprawy polskiej. No, w tej chwili został wybudowany nie tyle cmentarz, co taki wielki obelisk z tablicami pamiątkowymi, właśnie poświęconymi ofiarom obywateli sowieckich. No i jest on zdecydowanie dominujący w tym krajobrazie. Do tego jeszcze mamy bardzo dominującą, wybudowaną cerkiew tuż przy drodze, także można powiedzieć, że no, mamy zapłaszczanie Katynia, czy stery Katynia w tym rejonie. Już nie ma czegoś takiego, że jest polski cmentarz wojenny, bardzo zadbany i potem nie wiadomo co. W tym momencie mamy polski cmentarz wojenny i duży obelisk poświęcony właśnie ofiarom Związku Sowieckiego.
No ale to chyba też dobrze, że Rosjanie pamiętają o swoich ofiarach. To być może zmieni ich patrzenie na stalinizm i na zbrodnie tamtego okresu.
No na pewno tak. Zresztą jedna z osób, które na stałe z nami tam współpracują, pani Lidia Turczenkowa, która jest prezesem lokalnego stowarzyszenia ofiar stalinizmu, za każdym razem podkreśla, że to dzięki naszemu pobytowi w Katyniu mogła starać się u władz o przypomnienie, że jednak też należy upamiętnić ofiary obywateli sowieckich, także nasza pamięć jakby torowała również tutaj upamiętnienie zbrodni na obywatelach sowieckich.
W pierwszej części naszej rozmowy powiedział pan, że bardzo zależy stowarzyszeniu na tym, żeby młodzież jechała przygotowana i czasami są to młodzi ludzie, którzy mają jakieś związki rodzinne ze zbrodnią katyńską, a przecież zbrodnia katyńska to nie tylko te strzały w tył głowy w samym Katyniu, ale też Charków, Miednoje, Kijów, Bykownia. Proszę powiedzieć, jak często jeszcze zdarza się, że ci młodzi ludzie, którzy teraz jadą, jak często się zdarza, że mają jakieś tradycje rodzinne czy przekazy rodzinne?
No na pewno zdarza się to już coraz rzadziej, tak? Z tej perspektywy 14 lat, jak tak spojrzę na uczestników wyjazdów, to rzeczywiście w tym pierwszym okresie osób, które miały powiązania rodzinne z Golgotą Wschodu, szeroko pojętą, tak jak pan mówi, tak, bo nie tylko chodzi o miejsce w Katyniu, tych uczestników było więcej. No, w tej chwili można powiedzieć, odchodzi już to pokolenie, które jest związane z rodzinami katyńskimi. Odchodzi również pokolenie, powiedzmy sobie, moje, tak, bo ja jestem związany z Katyniem w ten sposób, że no, całe moje zawodowe życie studenckie było związane z walką o prawdę o Katyniu. I dla mnie ten stosunek do tego miejsca jest bardzo emocjonalny. Nie tyle, że ktoś z mojej rodziny zginął na wschodzie, ale właśnie ta cała sprawa związana z walką o prawdę. I moja generacja również odchodzi, stąd pewnie inne podejście, no bo dla naszego pokolenia, dla mojego pokolenia słowo Katyń jest elektryzujące.
No trochę pan mówi tak, jakby już pan na emeryturze dawno był i stał na...
Za moment będę, tak.
No, ale jeszcze nie jest pan człowiekiem aż tak bardzo wiekowym, to bym zaprotestował.
Ale teraz myślę, że obecni uczestnicy już takich emocji z Katyniem nie wiążą, jak ja to wiązałem. Tak?
Znaczy moje pytanie wynikało z tego, na ile jeszcze w rodzinach jest przekazywana tak wewnętrznie ta historia i czy w Poznaniu, a przecież wielu Wielkopolan zginęło na wschodzie, jest jeszcze gdzieś to w rodzinach przekazywane, nie na lekcjach, ale właśnie w domu.
Tak, to jeżeli rodzina ma taką traumę, ma takie związki, co wychodzi na lekcjach, to młodzież przypomina i jest to na pewno jest to przekazywane. Też odczuwam to, co mówię, że Katyń jest przez tą najmłodszą generację traktowany jako jedno z wielu miejsc zbrodni i czasem trudno przekazać ten szczególny, emocjonalny związek, jaki mamy z pojęciem zbrodni w Katyniu.
No bo to już są ludzie wychowani w czasach, kiedy o Katyniu można było mówić, a dla tych, którzy żyli w PRL-u, Katyń był takim tematem zakazanym, o którym mówiło się tylko w domu i to szeptem.
Tak, tak, to było coś, co podawało się takim nieoficjalnie, coś, co należało mówić, należało przekazywać, należało się wykazać odwagą przy przekazywaniu, no i stąd no, cała generacja do Katynia podchodzi bardzo emocjonalnie, to właśnie z okresu lat 70., 80., która nie tyle miała bezpośredni związek z ofiarami, ale właśnie z tym okresem walki o prawdę historyczną, o prawdę o Katyniu.
Powiedzmy tutaj o twórcy Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus, pan Wincenty Dowojna, zmarły w 2018 roku, ale urodził się w 1940 i właściwie nie pamiętał swojego ojca, który zginął w Katyniu, Witolda Dowojno. To było właśnie to pokolenie, które miało najsilniejszy związek emocjonalny z tą historią. Jak pan postrzegał jego dzieło, jego pracę na temat współpracy i utrwalania pamięci o Katyniu?
Ten jego pomysł właśnie, żeby uczcić ofiary wspólnie, no jest głęboko taki humanitarny i myślę, że pomysł, który należałoby kultywować. Zresztą Wincenty cały czas powtarzał, że jeżeli nie zainteresujemy właśnie sprawą Katynia następnych pokoleń, to sprawa skończy się, on tak mówił, z jego odejściem, tak, jeżeli nie przekażemy jako stowarzyszenie nowym pokoleniom tej misji katyńskiej, to się wszystko może skończyć i bardzo dużo nadziei wiązał właśnie z tym, żeby robić te marsze wspólnie. Powiem, że w dyskusjach na temat organizacji marszy braliśmy też trochę przykład z Marszu Żywych, jeżeli chodzi o Oświęcim, czyli o Auschwitz, ale od początku podkreślaliśmy, że to musi być silny kontakt młodzieży polskiej i rosyjskiej. Nie zamierzaliśmy jechać do Katynia w zamkniętych autobusach, nie kontaktując się ze światem zewnętrznym. Od początku miała być to również swego rodzaju wymiana kulturalna, wymiana myśli, czy zawarcie jakichś znajomości ze stroną rosyjską. Takie było założenie Wincentego, to chciało osiągnąć, natomiast no, czy mamy pełny sukces, no to już jest kwestia oceny indywidualnej wszystkich uczestników sytuacji politycznej.
I tak dalej, i tak dalej. Spraw, na które nie zawsze mamy wpływ swoją drogą, że udało się tak nawiązać współpracę ze Wschodem, ze szkołami ze Smoleńska, to duży sukces, zwłaszcza, że teraz już w szkołach nie uczy się rosyjskiego tak powszechnie jak za naszych czasów, to znaczy przed 89 rokiem.
No to też niewątpliwie jest takim znakiem czasu, że młodzież polska i rosyjska, na co zawsze patrzę ze zdumieniem, no, posługuje się w rozmowach językiem angielskim, a nie rosyjskim, co dla mnie byłoby rzeczą zupełnie naturalną, ale tak, to zupełnie inny czas.
Inny czas, inny świat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem w historii, jakiej nie znacie, był pan Karol Seifert, prezes Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus, a także dyrektor szkoły liceum nr 6 w Poznaniu.
Wszystko się zgadza.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do widzenia, do usłyszenia.
Dzisiaj rozmawiamy o zbrodni katyńskiej i pamięci tego tragicznego wydarzenia. A teraz rozmawiamy z profesorem Konradem Białeckim z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
Mieliśmy okazję, czasami incydentalnie, ale jednak, mieliśmy też okazję i zaszczyt współpracować ze Stowarzyszeniem Współpracy ze Wschodem Memoramus. Mówił pan wtedy o korzeniach totalitaryzmu sowieckiego. To były wykłady dla młodzieży, po to, by podróż na wschód odbyła się po pewnym przygotowaniu intelektualnym. Panie profesorze, czy tam na wschodzie, w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, w tych miejscach pamięci, można zobaczyć, skąd wziął się totalitaryzm sowiecki? Czy tam są jakieś znaki tej historii tragicznej tamtych terenów?
Z całą pewnością, natomiast musimy też mocno podkreślić, absolutnie w niczym nie odbierając tragizmu tamtych miejsc, o których myśli pan redaktor, o których jak sądzę, myślą też nasi słuchacze, które zawierają się w tym symbolicznym słowie rzecz jasna Katyń, bo wiemy, że do zagłady polskich oficerów, którzy wcześniej trafili w ręce Sowietów, doszło rzecz jasna nie tylko w Katyniu, ale pozwoliłem sobie wspomnieć o tym też i z tego względu, że musimy pamiętać, że miejsc zbroczonych krwią ofiar komunizmu na terenie dawnego Związku Sowieckiego jest co niemiara i ten system, który doprowadził do śmierci Polaków, był też, można powiedzieć, bardzo często równie bezwzględny dla przedstawicieli wielu innych narodowości, których nieszczęściem było to, że znaleźli się pod bolszewickim panowaniem.
Wejdę panu w słowo, bo pamiętam taką mapę z miejsca pamięci w Katyniu koło Smoleńska. Na tej mapie były zaznaczone przesiedlenia ludności Związku Sowieckiego i w zasadzie każdy naród miał swoją traumę, swoje tragiczne przeżycie, począwszy od Tatarów krymskich, a skończywszy na Koreańczykach przy granicy z Koreą.
Tak, bo tutaj realizowano, rzecz jasna, o tym musimy pamiętać, realizowano pewien wielki plan. Plan, który brał się po pierwsze z przekonania członków kierownictwa partii komunistycznej, że oto oni są tymi, którzy prawdziwie zrozumieli konieczność dziejową, że dzieje rozwijają się w pewien określony sposób i na końcu tym swego rodzaju takim ziemskim rajem ma się stać komunizm. No cóż, ci, którzy tego nie zrozumieli, a takich była zdaniem takich osób jak Lenin czy Stalin czy ich współpracownicy, takich była zdecydowana większość. Z takimi osobami nie było sensu dyskutować, trzeba było nagiąć ich do tego, co było przecież nieuchronnością dziejową w przekonaniu czy to Lenina, czy Stalina, czy Trockiego. A zatem wszelkie środki były dopuszczalne, aby ten parowóz dziejów, który jechał w jednym ściśle określonym kierunku, czyli ku komunizmowi, pędził po tych szynach historii jak najszybciej. Rewolucjoniści widzieli siebie jako swego rodzaju osoby, które przyspieszają narodziny tej nowej epoki. A wszyscy ci, którzy stają na drodze nieuchronnie mknącego w przód tego pociągu dziejów, no cóż, jeżeli nie odsuną się na czas, jeżeli nie przyłączą się do tych, którzy już zrozumieli konieczność dziejową, no mogą liczyć tylko na jedno, na to, że ich ten parowóz dziejów rozjedzie. Stąd ogromna bezwzględność przywódców komunistycznych w odniesieniu do tych wszystkich, którzy byli przez nich traktowani jako ich wrogowie, czy to wrogowie bezpośrednio angażujący się w opór przeciwko tej nowej władzy, bądź też pośrednio, jako ci, którzy przynależą do tych klas społecznych, które no, z samej swojej istoty stają na drodze przeprowadzenia rewolucji proletariackiej, rewolucji bolszewickiej. Zatem cóż, co było celem? Celem w takim wymiarze socjologicznym było też stworzenie nowego człowieka. Człowieka, który byłby oderwany od pewnych nawyków, przyzwyczajeń, sposobu myślenia z tej dawnej epoki i to miał być człowiek świadomy swoich praw, rewolucjonista, który podąża ku tej właśnie świetlanej komunistycznej przyszłości.
Ale tu moje pytanie, bo często porównuje się totalitaryzm hitlerowski, niemiecki z totalitaryzmem sowieckim. I jakkolwiek totalitaryzm niemiecki był osadzony w poparciu społecznym Niemców, o tyle ofiary, te, które przeżyły totalitaryzm sowiecki, często mówią, że do zwykłych Rosjan trudno im było mieć pretensje, że ten totalitaryzm sowiecki nie miał poparcia w sowieckim społeczeństwie. Czy dobrze diagnozuję?
Odpowiem w sposób następujący. Jak sądzę, również wśród Niemców nie brakowało takich, którzy z pewnym wahaniem, a niektórzy nawet i z niechęcią odnosili się do ideologii nazistowskiej. No, problem polega na tym, że cóż, w przypadku Niemców za mało było tych, którzy w odpowiednim czasie złu się przeciwstawili, a nie tylko się przyglądali temu, co się dzieje. Ale przechodząc do Związku Sowieckiego, tam problem był jeszcze innego rodzaju, ponieważ wydawało się na początku, że Lenin i jego towarzysze, wydawało się, powiedziałbym, znaczącej części odbiorców tej propagandy bolszewickiej, że oto oni przychodzą z hasłami, które niosą w sobie pewnego rodzaju sens. No bo jeżeli mówimy o odrzuceniu samodzierżawia carskiego, jeżeli posługujemy się takimi hasłami jak ziemia dla chłopów, jeżeli posługujemy się takimi hasłami jak pokój dla wszystkich po kilku latach naprawdę bardzo wycieńczającej, również dla Rosji przecież wojny, no to są to wszystko hasła, które brzmią bardzo dobrze. W związku z tym w tym pierwszym etapie bolszewicy mogli liczyć na pewnego rodzaju posłuch u, jak sądzę, znaczącej części rosyjskiego społeczeństwa. Problem zaczął się wtedy, kiedy okazało się, że za tych dobrze brzmiących na pierwszy rzut oka haseł wyłania się okropna rzeczywistość. Rzeczywistość, która jest w wielu punktach zdecydowanie bardziej okrutna, jest gorsza niż nawet w czasach carskich. No tylko tutaj już musimy pamiętać o tym, że bolszewicy bardzo sprawnie od samego początku przystąpili do niszczenia wszelkiego oporu. Oni zdawali sobie sprawę z tego, że nie mają i nie będą mieli masowego poparcia społecznego wyrażanego poprzez w rzeczywisty sposób demokratycznie przeprowadzone wybory. Dlatego już 28 grudnia 1917 roku powołali słynną ogólnorosyjską nadzwyczajną komisję do walki z kontrrewolucją i sabotażem. No tutaj niestety niechlubna rola naszego rodaka Feliksa Dzierżyńskiego, która to czeka, bo pod taką nazwą jest powszechnie znany ten organ, no przystąpił do po prostu zwalczania przeciwników bolszewików.
Potem upraszczając, przekształcił się w NKWD i to właśnie ci funkcjonariusze dokonali mordu na oficerach w Katyniu. A jeszcze pytanie, na ile możliwe było zaistnienie takich zjawisk, gdyby nie carska Rosja? Czasami też pojawiają się takie głosy, że carska ochrona była równie brutalna i carski reżim tutaj chociażby na ziemiach polskich no też był no raczej represyjny.
Tak, to odpowiem w ten sposób. Jestem ostatnim, który chciałby bronić ochrony. Proszę mnie dobrze zrozumieć.
No jasne.
Brutalności takich osób jak, nie wiem, Murawiow czy inni tutaj działający na ziemiach polskich carscy urzędnicy. Ale biorąc pod uwagę skalę zbrodni dokonanych przez bolszewików, mówię o skali, to naprawdę nie ma porównania. To co zrobili bolszewicy, to jest, no ja może podam jeden taki przykład dotyczący osoby, która trafiła do Gułagu, do jednego z obozów tego archipelagu Gułag na 5 lat. Za co? Powiedział tenże jegomość w latach 30., że idę przepić mojego Lenina do siedzącego obok Rosjanina. Cóż to oznaczało? No na jednorublówce czerwonej, w kolorze czerwonym, była twarz Lenina. No i co zrobił ten, który usłyszał takie wyznanie? Poszedł, doniósł do NKWD i człowiek, który powiedział tylko tyle, idę przepić mojego Lenina, trafił na 5 lat do Gułagu. Więc stopień represyjności tego systemu był po prostu olbrzymi. Zresztą Sowieci traktowali początkowo, starali się traktować te obozy koncentracyjne, bo tak nazwał je sam Lenin już w 1918 roku, jako miejsce reedukacji swoich przeciwników politycznych. Tak było na początku, ale w latach 30., czy pod koniec lat 20. i od lat 30. mamy do czynienia już z traktowaniem pracy przymusowej jako swego rodzaju bolszewickiej metody na wzrost gospodarczy, tak można powiedzieć, osiągnięty przy małym wydatkowaniu realnych pieniędzy, czyli dzięki, krótko mówiąc, darmowej, czy prawie darmowej sile roboczej.
To tak jak praca więźniów obozów koncentracyjnych niemieckich, hitlerowskich, absolutnie była receptą, w cudzysłowie, na wysiłek wojenny III Rzeszy. I tu mi się przypomina, czytałem ostatnio jednego z reporterów polskich, który dotarł do Magadanu i tam jest wybrzeże, na którym wysiadali z transportów morskich więźniowie gułagu. No i taka refleksja. Oczywiście wiele miejsc hitlerowskich zbrodni też nie jest upamiętnionych dzisiaj, ale rampa w Auschwitz jest znana powszechnie. Natomiast tamto wybrzeże wręcz przeciwnie.
Tak, no powiem więcej. Jeżeli chodzi o zakres tego, co my znamy pod takim, jakby to ująć nieco poetyckim wręcz określeniem, archipelag Gułag, to tak naprawdę kilka tysięcy tak zwanych łagpunktów, czyli tych punktów, w których pracowali więźniowie Gułagu. I no, Wyspy Sołowieckie przez może stały się takim troszkę symbolem całego tego zbrodniczego, tej zbrodniczej formy działania bolszewickich władz. Ale to prawda, że nie ma takiego jednego bardzo wyraźnego symbolu oddającego w ten sposób cześć, honor tym wszystkim, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi. Jak wynika, ja może tylko dodam, że jak wynika z obliczeń i badań prowadzonych wcześniej przez rosyjskie, bardzo zacne Stowarzyszenie Memoriał, to Polacy trafili do mniej więcej 140 między 140 a 150 do 150 mniej więcej obozów w tymże właśnie archipelagu Gułag, rozsianych po całym terenie Związku Radzieckiego. Bo tu trzeba jeszcze raz mocno też to podkreślić, że bolszewicy realizowali z jednej strony pewien zamysł ekonomiczny, tak, no te słynne takie przedsięwzięcia jak Bajkalsko-Amurska Magistrala, czy chociażby no ten słynny kanał białomorski. To była oczywiście jedna jakby część zadania, ale druga część tego zadania, którym się kierowano przy wysyłaniu ludzi do gułagów, to była chęć pewnej jednak reedukacji. Dlatego też w gułagach na przykład urządzano, w niektórych rzecz jasna, różnego rodzaju przedsięwzięcia przy okazji kolejnych rocznic rewolucji październikowej. Malowano portrety Stalina. No, powiem tak, bo tu pan redaktor przywołał kilkakrotnie to porównanie z Niemcami. No, jakby na to nie patrzeć, Niemcy przynajmniej nie kazali swoim więźniom zachwalać Adolfa Hitlera. No, może teraz tak bardzo upraszczam, ale chciałem podkreślić jeszcze właśnie ten aspekt działania obozów, czy to sowieckich, czy chińskich.
Aleksander Sołżenicyn podaje przykład więźniów Japończyków przetrzymywanych w gułagu, którzy po zwolnieniu ustawili się w czwórki czy w piątki i już w Japonii pomaszerowali prosto do siedziby Komunistycznej Partii Japonii.
Właśnie. No to pokazuje próba stworzenia nowego człowieka też w pewien sposób, takiego, który byłby już reedukowany, który zrozumiał, że popełnił błąd w stosunku do społeczeństwa sowieckiego i teraz chce ten błąd naprawić, jeżeli dane mu było w ogóle z tego obozu wyjść, bo musimy tutaj pamiętać o olbrzymiej śmiertelności, która tam panowała. To jest jakby osobny temat.
Dlatego jest to temat wspólny, ta martyrologia obywateli Związku Radzieckiego i Polaków bardzo często pokrywa się, siedzieli w tych samych gułagach i dlatego taka działalność jak Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus jest bardzo ważna, by wspólnie przeżywać i wspólnie patrzeć w przyszłość.
Tak, jeżeli mogę, bardzo przepraszam, panie redaktorze, proszę. Ale pan redaktor zwrócił uwagę na niezwykle ważny aspekt. Dokładnie. To jest pewnego rodzaju wspólne cierpienie Polaków i wielu innych przedstawicieli tych narodów, którym dane było niestety zaznać władzy komunistycznej. I ja mam głęboką nadzieję, że nadejdzie też taki dzień, w którym ci wszyscy, którzy upamiętniają te ofiary, również te, które wywodziły się z narodu ukraińskiego, rosyjskiego i wielu innych narodów zamieszkujących Związek Sowiecki, że ci ludzie, którzy pracują na rzecz upamiętnienia tego, będą z jednej strony docenieni w samej Rosji czy w innych państwach dawnego bloku wschodniego, czy w dawnych państwach tworzących ZSRR, ale też, że spotkają się z takim zrozumieniem wśród swoich współrodaków, bo to jest, jak sądzę, dzisiaj wielki problem. No ale to jest temat na zupełnie inną audycję.
Dlatego przypominamy też przy okazji tej audycji postać świętej pamięci Wincentego do wojny. Mieliśmy okazję spotkać i widzieć jego ciężką pracę z młodzieżą poznańską. Nie ciężką dlatego, że młodzież jakoś nie podejmowała tej współpracy, ale dlatego, że temat jest trudny. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
To ja bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się nisko.
Naszym rozmówcą był pan profesor Konrad Białecki, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Historia, jakiej nie znacie. Jacek Kosiak, do usłyszenia.